nigdy nie żyłeś i nigdy nie będziesz żył. A Bóg chce, żebyś żył prawdziwie, pięknie. Jaki pożytek jest tego, że ty się modlisz, że ty pościsz, że ty nie jesz słodyczy, kiedy jesteś skłócony z najbliższymi? Nie ma ludzi, którzy żałowali, że co niedzielę byli na mszy świętej. Byli tacy, którzy w obliczu śmierci dostrzegają, że nigdy o to nie dbali. W obliczu Pana Boga wszyscy jesteśmy równi. Kyrie eleison, padamy na kolana, mówiąc: Panie, zmiłuj się nad nami. Laudetur Jezus Chrystus. Tytułem wstępu oczywiście chciałbym powiedzieć, że te rekolekcje są dla przyjaciół i darczyńców Centrum Życia i Rodziny. W związku z tym, tak jak chyba rok temu, tylko w Adwencie akurat się spotkaliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, tym razem Wielki Post. Temat początkowo może wydawać się trudny, natomiast tylko początkowo, jak powiedziałem pewnym osobom, że będę mówił w Centrum Życia i Rodziny o śmierci, to trochę się przestraszyli, że zaproponowałem taki temat, ale początkowo uważam, że śmierć jest czymś tak pięknym, szczególnie żeby mówić o tym w czasie Wielkiego Postu. Pozwolę sobie przeczytać dwa czytania, które tutaj mam i oczywiście rozpoczynamy. Czytanie z księgi proroka Joela. Tak mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty. Nawróćcie się do Pana Boga waszego, On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Kto wie, może znów się zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana Boga waszego? Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci, niemowlęta, niech wyjdzie oblubieniec ze swej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju. Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy pańscy, niech mówią: zlituj się, Panie, nad ludem Twoim, nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami, gdzie jest ich Bóg? A Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem. I jeszcze będzie Ewangelia. To była Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 6, wersety 1-6 i 16-18. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do ojca twego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jako obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale ojcu twemu, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Tak się zastanawiam, dlatego że Słowo Boże ma to do siebie, że zachwyca ludzi, którzy uczą się poznawać Pana Boga, a jednocześnie ci, którzy są na tym etapie, powiedzmy, że czują, że coś niby poznali, to chrześcijaństwo gdzieś tam ich przeniknęło, to Słowo nie zawsze zachwyca. To jest bardzo smutny widok, dlatego że my przecież znamy te słowa. Kiedy ja na przykład czytam, że syn poprosił ojca o to, aby ten oddał mu połowę swojego majątku i tak dalej, nie ma u nas raczej czegoś takiego, że każdy z nas się zastanawia: o, a może tym razem ojciec mu nie da. a może tym razem syn nie poprosi. Nie ma czegoś takiego. Raczej jest to tak oczywiste, że nawet jak już słyszymy, że zaczynam jakieś słowo, no tak, wiem, co będzie za chwilę. Mamy mnóstwo takich fragmentów. Mamy na przykład fragmenty Marty i Marii, gdzie Łazarz, a będę o tym też mówił, brat, który był umarły. Nie ma czegoś takiego, że Jezus mówi, a może tym razem nie wskrzeszę, a może tym razem sobie pójdę obok. I mamy mnóstwo takich fragmentów. I faktycznie, znając te fragmenty, możemy zatracić pewien taki zachwyt, prawda? A to jednocześnie to słowo ciągle nas prowadzi. I widzę, dostrzegam to coraz częściej, niestety też u siebie, jak zniekształcam to słowo, które Pan Bóg nam dał, na rzecz jakichś praktyk, które są dobre, które są jakimś przejawem pobożności, ale nie zawsze są tym, czego Pan Bóg od nas oczekuje. I prosty przykład. Te słowo, które przeczytałem, to są słowa ze Środy Popielcowej i tak będziemy sobie 5 dni prowadzili, czyli taki początek Wielkiego Postu, choć te odcinki będą emitowane już pod koniec Wielkiego Postu, ale żeby pokazać, czego Bóg od nas oczekuje. I faktycznie Bóg mówi wprost. Po pierwsze, nawróćcie się do mnie całym sercem. Przez post, przez płacz, przez lament. I tutaj też jest taka ciekawa obserwacja, ponieważ dostrzegam coś takiego, że o ile w rozmowach czy nieraz w powiedziach ludzie mówią, proszę księdza, nie mogłem skupić się na mszy świętej, proszę księdza, rozproszenia, proszę księdza to czy tamto, czyli ta sfera, powiedzmy, umysłowa jest poruszona, ale nie ma poruszone tego, że człowiek modli się przecież ciałem i nikt nie mówi czegoś takiego, proszę księdza, no kucałem w kościele zamiast ładnie klękać. Albo trzymałem ręce na ochroniarza zamiast mieć ładnie złożone dłonie. Albo zamiast stać na baczność, to podpierałem ścianę. I to jest właśnie to, żeby zrozumieć przede wszystkim, że to cały człowiek się modli. Duch, dusza i ciało. Dlatego my mamy w taki sposób też na to patrzeć. I Wielki Post próbuje nas przygotować zarówno do jednego, jak i do drugiego. I to też jest faktycznie genialnie, jak Pan Bóg nas prowokuje do takiego myślenia. Wielki Post to czas u wielu ludzi wyrzeczeń. Czyli to, że Pan Bóg proponuje nam wielkie konkrety. I na przykład Pan Bóg mówi, jeśli chcesz pościć, to będzie w kolejnym dniu też, ale jeśli chcesz pościć, prawidłowo pościć, to po pierwsze w taki sposób, żeby to wnosiło radość. Po drugie, jak pościć, to nie w taki sposób, żeby zaraz walić pięścią w stół, dlatego że jesteś zdenerwowany. Spotykam mnóstwo takich ludzi, którzy odmawiają sobie na przykład standardowe nie jem słodyczy. Tylko później, jak to widać po nich nieraz, bez kija nie podchodź. Nie, bo jest ktoś taki zdenerwowany, ktoś tak się irytuje, wali wręcz pięścią w stół, tak jak mówi Słowo Boże. I Bóg oczekuje od nas konkretów. I Słowo Boże w Wielkim Poście co chwilę do tego wraca. Teraz nagrywam to po drugiej niedzieli Wielkiego Postu. I faktycznie Słowo Boże co jakiś czas do tego wraca. I na przykład mówi tak, jeśli chcesz pościć w taki sposób, aby to podobało się Panu, to. I mówi Bóg, pamiętaj o tym, żeby nakarmić głodnego. Pamiętaj o tym, żeby przyodziać tego, który nie ma ubrania. Pamiętaj o tym, żeby więcej czasu poświęcić swojemu Panu, Bogu swojemu. Pamiętaj o tym, że jeżeli cokolwiek takiego zrobisz jednemu z tych najmniejszych braci, to tak jakbyś mi uczynił. Dlatego to jest takie istotne. I co z tego rozumie współczesny człowiek? Aha, no jasne, no tak, mam nie jeść słodyczy, nie pić kawy, ograniczyć alkohol. Nie! Masz przyodziać nagiego, masz nakarmić głodnego, masz zerwać kajdany grzechu. Rozumiesz? No tak, mam nie jeść słodyczy, mam nie pić kawy, mam... No właśnie nie. I ile nie rozmawiam z ludźmi, cały czas dostrzegam, że faktycznie w taki sposób na to patrzą. I później się dziwią, że ten Wielki Post nadal niewiele zmienia. Że ten Wielki Post dał tylko chwilę satysfakcji, że udało mi się na przykład nie jeść tego mięsa, czy udało mi się na przykład ograniczyć te kwestie niejedzenia słodyczy. Z tego oczywiście nie rezygnować, ale to jest tylko takie chwilowe. A to, co proponuje Bóg, ma nas zmieniać. Czyli te rzeczy zewnętrzne mają zmienić wnętrze. To ma spowodować, że człowiek naprawdę zacznie szukać tego, co istotne. Naprawdę skupi się na tym, co istotne. I Słowo Boże pięknie mówi, że jeżeli tak będziemy żyli i przyjdzie moment naszej próby, powiemy Panu Bogu, pomóż i On niezwłocznie w tym momencie powie, jestem. I to jest właśnie klucz, że Bóg dał nam instrukcję obsługi i pokazuje, w jaki sposób to ma wyglądać. Później Słowo Boże dzisiaj mówi świetną rzecz. To takie osobiste, bo ze względu na to, że mówi do kapłanów, niech płaczą kapłani słudzy pańscy, niech mówią, zlituj się Panie nad ludem Twoim. I teraz, żeby zobaczyć historycznie też, jakie to jest ważne, bo kiedy jesteśmy na przykład na mszy świętej, mamy ten moment żalu za grzechy, czyli Kyrie eleison. Niektórzy mogą kojarzyć to oczywiście tylko z litanią, prawda? Kyrie eleison, Chryste eleison. Choć to Kyrie eleison, to, które chcę powiedzieć, to jest ten moment, prawda, gdzie kapłan na początku mszy świętej prosi, Panie, zmiłuj się nad nami. To jest ten moment, w którym też ludzie biją się w piersi. I teraz uwaga, to oczywiście nie jest z łaciny, tylko to jest z greki. I teraz, kiedy cesarz podbijał ziemię, ludzie mieli do wyboru dwie opcje. Albo zginąć, albo poddać się woli cesarza. Więc albo bezpośrednio do niego, albo ludzi do niego wyznaczonych padali na kolana i krzyczeli Kyrie eleison, Panie, zmiłuj się nad nami. I ten okazywał im łaskawość, mogli być niewolnikami. Nie musieli ginąć. I Kościół zobaczył, jakie to jest genialne, żeby to też stosować w odniesieniu do Pana Boga, od którego wszystko zależy. Od którego zależy życie, od którego zależy nasza śmierć, od którego zależy jakość naszego życia. Bóg wie, co jest dla nas potrzebne. Zatem to słowo wyjątkowo mocno przenika dzisiaj ten czas i mówi, tak, Kyrie eleison, Panie, zmiłuj się nad nami. I kapłani mają ciągle wołać. I później mamy jeszcze to, że w imię Chrystusa, mówi słowo, proszę, pojednajcie się z Bogiem. A kiedy pościcie, pamiętajcie, nie macie być posępni jako budnicy. Czyli to słowo ma dawać radość, pomimo tego, że początkowo może się wydawać gorzkie. Czyli teraz tymi postanowieniami jeszcze, bo za chwilę też przejdę już do konkretów. Jeżeli macie te postanowienia, niektórym się udało lepiej, niektórym gorzej, niektórzy mają już te nieszczętne słodycze, niektórzy z tym alkoholem. Tylko uwaga, jaki jest efekt końcowy tego wszystkiego? Otóż odliczacie prawdopodobnie już dni do tego, kiedy wreszcie będziecie mogli zjeść te słodycze, kiedy wreszcie będzie można napić się alkoholu, kiedy wreszcie będzie można zjeść sobie cokolwiek. No i efekt końcowy jest taki, że są święta, później zmartwychwstania i obiadamy się ile wlezie. No to chyba nie tędy miało, nie tak miało to wyglądać. Tak mi się wydaje. To nie zmieniło ciebie, to było chwilowe. A jeżeli ktoś powalczyłby o swoją więź z Bogiem, jeżeli ktoś powalczyłby o to, żeby ponaprawiać więzi rodzinne, jeżeli ktoś ponaprawiałby więzi z sobą, to byłoby długotrwałe. Czyli pojednanie się z rodziną dałoby owoce później. Pojednanie się z Panem Bogiem, zerwanie grzechu, powalczenie o więź spowodowałoby na przykład, że jeśli ktoś zdecydował, że będzie codziennie chodził na mszę świętą, skończy się Wielki Post i raczej nie będzie takiego postanowienia, że ktoś powie, uff, już nie muszę, ale radość. Będzie tęsknota. Tęsknota za Bogiem, bo coś nagle się w tobie zmieniło na dobre. I gwarantuję, że tak będzie. Chciałbym, żebyście to słowo próbowali odnosić bezpośrednio do siebie. Czyli nie tak, że kiedy będę podawał jakieś przykłady, to ktoś może w międzyczasie powiedzieć, no tak, bardzo dobrze, jak załóżmy rzucę hasło grzesznicy. No ci grzesznicy inni to tak mają. Nie, masz do siebie to odnosić. Tylko do siebie. Jak na przykład często w kościele jest to fajnie widoczne, jak podaję jakieś przykłady małżeńskie, to nieraz żony od razu obracają się i patrzą na mężów, bo przecież to do ich mężów mówi. I często jest to widoczne, że nikt nie pomyśli o sobie. Pamiętam, jak jeden znajomy kapłan powiedział mi taką rzecz, był na parafii w małej wiosce, kilka lat tam posługiwał i zobaczył, że są takie cztery rodziny, dosyć wpływowe w parafii, które co chwilę się kłócą ze sobą. Były skłócone już od wielu lat, już prawdopodobnie jakaś sprawa pokoleniowa. No i ten jako młody kapłan stwierdził, ja to zmienię, ja im powiem. Każdy chodził w ogóle na mszę świętą, to też ciekawe. Każdy przyjmował komunię świętą, a gdyby mogli, utopiliby się w łóżce wody. Czy siebie nawzajem, nie siebie samych. I w pewnym momencie ten ksiądz powiedział dosyć ostre kazanie, porządkujące właśnie tę sferę. I co ciekawe, podeszli do niego później osobno. Każda z tych rodzin mówi, proszę księdza, bardzo dobrze im ksiądz dopiekł. Właśnie tym i tym. A ksiądz mówi, nie, ja o was mówiłem. No jak o mnie? No o tamtych ksiądz mówił. I każda rodzina zrozumiała tyle samo z tego. Czyli nie przyjęła tego słowa do siebie, tylko skupiła się na tych innych. I to jest faktycznie klucz, żeby w taki sposób starać się na to patrzeć. Temat śmierci naprawdę początkowo może wydawać się trudny, ale to jest temat, w którym Pan Bóg mówi, czy Kościół, prawda, wprost mówi, że są pewne rzeczy. Śmierć sąd Boży, piekło albo niebo. I Wielki Post bardzo mocno kładzie na to nacisk, próbuje nam pewne rzeczy pokazać. To Słowo Boże, które nas prowadzi nieustannie, to nie jest temat, którego należy się bać, bo są też w ogóle różne rodzaje śmierci. Jest śmierć na przykład tragiczna, na którą nie jesteśmy gotowi. Jest śmierć piękna, co do której każdy jest przygotowany i pamiętam takie śmierci, nieraz takich uczestniczyłem. Jest śmierć najstraszniejsza, uwaga, duchowa, czyli ktoś nie dostrzegł, że już cuchnie, że rozkłada się, że w nim nie ma życia, bo być może tak się pogubił i tego nie widzi. Jest taka śmierć, śmierć duchowa. Mamy także śmierć kogoś, prawda, albo śmierć własną. I ten czas jest czasem, w którym naprawdę musimy pewne rzeczy uporządkować. Znajomy lekarz kiedyś powiedział mi taką ciekawą rzecz. Podejmuje się tego trudu, żeby bezpośrednio samemu powiedzieć komuś, że na przykład na kimś, powiedzmy, może źle to zabrzmi na początku, niefortunnie, ale że na kimś stawia się wyrok. On tak na to nie patrzy, ale jak ktoś słyszy, że ma raka, że umiera i tak dalej, że z tym się zmaga, bardzo często podchodzi do tego, jakby to był koniec. A to jest tylko jakiś etap życia i różnie się może skończyć. I kiedy on komuś musi powiedzieć, ten lekarz, prawda, że proszę pana, ma pan raka, bardzo często mówi, że prawie zawsze, to prywatnie pomaga, mówi taką rzecz, że ci ludzie często mówią, pan wie, kim ja jestem, pan wie, co może, co ja mogę, pan wie, jakie mam znajomości. On patrzy na tych ludzi i mówi, chorobie to obojętne. I nagle wszyscy pokornieją. I właśnie czas postu, czas tematu, który jest dla nas trudny, jest tematem, który ma spowodować, że my w jakiś sposób mamy spokornieć. Ale nie dlatego, że Bóg lubi to, że my pokorniejemy, bo pokazuje, że ma władzę nad nami. Nie, tylko takie momenty sprawiają, że zaczynamy skupiać się na tym, co jest naprawdę istotne. Naprawdę istotne. Dobre momenty na nas nieraz nie działają i co jest smutne. Na przykład narodziny dziecka nie działają tak dobrze, jak choroba tego samego dziecka. Bo kiedy ktoś narodziło się dziecko, niektórzy są wdzięczni bardziej, niektórzy mniej, ale kiedy to dziecko choruje, nagle padają na kolana, zaczynają błagać Boga o wsparcie. Awans w pracy nie będzie działał tak dobrze, jak widmo utracenia tej pracy. Nagle ludzie padają na kolana, kiedy wiedzą, że mogą stracić pracę i błagają Boga, mówiąc, ja nie mam za co rodzinę utrzymać. A kiedy jest ten awans, jest takie, no tak, no zasłużyłem, w końcu ciężko pracowałem. Gdzieś tam pod siebie człowiek nagle zaczyna patrzeć, że to ja pracowałem, że to ja zasłużyłem. Tak jakby ten Pan Bóg był gdzieś tam spychany na dalszy plan. Kiedyś słyszałem taką fajną historię, ale już nie pamiętam, czy to w internecie, czy znajomy mi opowiadał, czasami gdzieś tam zatracam się w tych historiach. Jest to historia Mongoła, który mieszkał faktycznie w Mongolii, mieszkał na tych stepach, w namiocie, jeszcze polował sokołem, jest taki przygotowany do bardzo surowych warunków. W wieku około 13 lat, czyli po tej inicjacji takiego już dorosłego wieku, wyjechał do Europy. Tam swoją zaradnością, później w szkołach i tak dalej, poradził sobie z tym, że z perspektywy lat stał się niesamowicie zamożnym człowiekiem, milionerem, ale mówimy tu o setkach milionów. Później okazało się, że uwaga, wszystko stracił, oszukał go jakiś Polak, bo no, tak wyszło z tej historii. I on dopiero wtedy, normalnie każdy by się podłamał, ale on pierwszy raz mówi, wziąłem kubek w ręce ciepłej herbaty. I pierwszy raz zobaczyłem, że ta herbata jest ciepła. Pierwszy raz cieszyłem się kubkiem, który jest nagrzany. Nie miałem czasu nigdy na to, żeby zwrócić uwagę. Otworzyłem okno, poczułem powiew powietrza. I wtedy sobie uświadomiłem, jaka ładna pogoda. A wcześniej nie miałem czasu się na tym skupić. I kiedy zaczął dostrzegać rzeczy naprawdę istotne, kiedy uporządkował sobie pewne rzeczy, kiedy ułożył sobie więź z sobą samym, z rodziną, z najbliższymi, z Panem Bogiem, okazało się, że kiedy znowu wszystko zyskał, był naprawdę wolnym człowiekiem. Więc czasami Pan Bóg dopuszcza do nas takie różne trudne momenty, czasami z naszej głupoty, czasami z głupoty drugiego człowieka, czasami z względów wiadomych tylko Panu Bogu, ale dopuszcza to po to, żebyśmy zobaczyli, co naprawdę jest istotne. I właśnie to Słowo ma w taki sposób nas prowadzić. I pracę domową, którą chciałbym dzisiaj wam zadać, chciałbym, żebyście gdzieś tam na tym się skupili. I uwaga, otóż, to jest taki oczywiście wstępniak, później to już będzie więcej takich przykładów, ale oczywiście pracę domową należy zrobić, bo jak nie zrobicie tej pracy domowej teraz, to kolejne prace domowe, które będę zadawał, będą coraz powiedzmy trudniejsze, można tak powiedzieć, ale na tym to polega. Czyli nie, że skupiacie się, że dobrze gada ten ksiądz i sensem, tylko tak podejmuje ten trud i wysiłek. Na tym to polega. Uwaga, spróbuj sobie zrobić listę swoich marzeń i planów, które masz na tydzień, miesiąc, rok, ewentualnie przed 10 lat. Każdy ma jakieś marzenia i plany. Spróbuj sobie zrobić taką listę i później, tylko uczciwie zrób taką listę i później pomyśl sobie, zostało mi tydzień życia. Które z tych planów nagle się okażą ważne? Jeśli większość z nich okaże się nieważna, to je skreśl. Te, które zostaną, są takim prawdziwym materiałem, na który musisz zwrócić uwagę. Czyli to jest wielki konkret, który Pan Bóg mówi, widzisz, w obliczu trudnej sytuacji okazuje się, że wszystko było nieważne. I dopiero wtedy doceniasz, co jest istotne. A będę o tym mówił już w kolejnym odcinku, w kolejnym nagraniu, w kolejnym dniu rekolekcji, żeby też temu się przyjrzeć. Zatem bardzo proszę, i to naprawdę proszę, zróbcie tę pracę domową. Czyli marzenia, konkretne plany. I jeżeli dowiedzielibyście się, że zostaje Wam tydzień życia, które z tych planów nagle są ważne? Bardzo proszę. Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Wiarę buduje się latami, ale i traci się ją latami. W związku z tym gdzieś tam trzeba pamiętać o tym, jak ważne jest to podjęcie trudu i pracy nad sobą, bo może przyjść moment, w którym człowiek nie dostrzeże, że to życie mu gdzieś tam uciekło. Bardzo mocno gdzieś tam na mnie działa to, jakie mamy nawyki, w jaki sposób przyzwyczajamy siebie. Nawet to, jak się uczy małe dzieci o tym, że należy dbać o regularną modlitwę i tak dalej. Jak coś się zatraca w swoim życiu, z automatu ten człowiek się gdzieś tam gubi. Na mszach świętych pogrzebowych wybieram sobie jeden taki fragment z Ewangelii, który bardzo mocno do mnie przemawia. To, gdzie Jezus wisi na krzyżu i po jednej stronie jest jeden łotr, po drugiej drugi. I uwaga, co tam się dzieje? To jest bardzo ważny dla mnie fragment. Dlatego, że jeden przez całe życie prawdopodobnie kpił z Boga, pomimo tego, że gdzieś tam słyszał, że jest jakiś tam Bóg i tak dalej. I nagle z krzyża mówi, jeśli jesteś Mesjaszem, wybaw siebie i nas. Czyli kpi z Boga. Próbuje ciągle w jakiś sposób z Niego się śmiać i szydzić. Czyli nawet w obliczu swojej własnej śmierci nie dostrzegł i nie potrafił zmienić pewnych rzeczy, bo już te nawyki ciągle miał, żeby się śmiać. Dlatego tak ważne jest to, żeby nie czekać z pracą nad sobą. Drugi spełnił wszystkie warunki, które Bóg gdzieś tam nam dał, żeby mieć, powiedzmy, te większe prawdopodobieństwo zbawienia. Czyli drugi mówi tak, daj mu spokój, czyli stanął w obronie Boga. Mówi, Panie Boże, jeśli to prawda, że Twoje królestwo jest prawdziwe, to wszystko, to proszę, nie? Proszę, wspomnij na mnie. Czyli uznał, że Jezus jest Bogiem, to jest drugi warunek, nie tylko wiara, ale uznał, że Jezus jest Bogiem, przyznał się do winy. Powiedział, ja odbieram słuszną karę za moje uczynki, ale on nic złego nie uczynił. Czyli to jest genialne, faktycznie świetnie jest pokazane to, jakie istotne są te nawyki, które zdobywamy. Jak kluczowe jest to, żeby zwracać uwagę na to, co naprawdę istotne i dużo na temat śmierci, na temat porządkowania pewnych więzi daje nam ksiądz Kaczkowski. Ksiądz Kaczkowski w wielu konferencjach warto słuchać. To jest ten ksiądz, który umarł na raka, założył w Pucku albo Półtusku, nie pamiętam dokładnie, to hospicjum takie, że pomagał gdzieś tam tym ludziom mocno walczyć, pomagał im tak naprawdę przejść też trudny okres. Natomiast mówi tak, że no byłbym obłudnikiem, gdybym powiedział, że dziękuję Panu Bogu za chorobę, której doświadczyłem, ale wiem, że ta choroba jest okazją do tego, żeby mądrze przez to przejść. Tak jak ktoś czasami mówi takie zdanie, że cierpienie uszlachetnia. Absolutnie nie. Ale cierpienie jest okazją do tego, żeby coś z tym zrobić. I mam okazję stać się szlachetny. Mogę się zbuntować. Mogę nie przyjąć pewnych rzeczy. Mogę żyć nadal w takim buncie, ale mogę to mądrze ukierunkować. I te trudne tematy, i ten czas Wielkiego Postu ciągle ma nam o tym przypominać. I w wywiadzie którymś, pamiętam, że poruszył kilka takich ciekawych wątków. Ktoś zadał mu pytanie, czy jest różnica między śmiercią człowieka wierzącego a niewierzącego. Tak przynajmniej na samym początku. I on ciekawie pokazał, że ludzie na samym początku żałują faktycznie tego, że nie byli dobrymi rodzicami, że nie uporządkowali swoich więzi. Żałują tego, że zostają sami, boją się umrzeć nieraz. Mało tego, nie mogą umrzeć. I to niezależnie od wierzących, niewierzących. Dopiero później gdzieś tam następuje pewna zmiana, ale faktycznie bardzo ciekawie mówi, że od tego tematu nie wolno uciekać. Wielu ludzi ciągle próbuje. Tak jak uciekali całe życie od swojego życia i obowiązków, tak nieraz uciekają od tego tematu, który jest istotny, kluczowy i z którym nieraz trzeba się zmierzyć. Bardzo ciekawie o tym mówi. Mało tego, są faktycznie takie historie, które pokazują, jak te zniszczone relacje psują pewne rzeczy. Dalej kontynuuje ten wątek i mówi, że ludzie na przykład, bo w różnym wieku przecież umierają, mówi, że raczej nie ma takich ludzi, którzy żałują, że zbyt dużo się modlili. Są ludzie, którzy żałują, że w ogóle się nie modlili. Nie ma ludzi, którzy żałowali, że co niedzielę byli na mszy świętej. Byli tacy, którzy w obliczu śmierci dostrzegają, że nigdy o to nie dbali. Nie ma takich ludzi, którzy mówią, mógłbym pracować jeszcze więcej w swoim życiu, jeszcze tak sobie kilka godzin dziennie dołożyć do tego dnia, żeby tak móc pracować. Raczej są ludzie, którzy mówią, za dużo poświęcałem pracy, a za mało temu, co naprawdę istotne. I ten czas Wielkiego Postu ma być czasem takiego wylania kubła zimnej wody na nas, żebyśmy nagle sobie pewne rzeczy uporządkowali. I faktycznie teraz, dlaczego ksiądz mówi, że w tym momencie dopiero ludzie to dostrzegają? Co jest istotne, co jest kluczowe? Dlatego, że kiedy ktoś już jest na skraju właśnie jakiegoś tam, powiedzmy, etapu życia, jest już mu wszystko obojętne. Puszczają wszystkie granice. To widać było w tej historii dwóch łotrów. Nagle człowiek zaczyna rozumieć. Jakby były gdzieś tam, to do was mówię, nie, słychać jakieś dźwięki. Ja w szkole nagrywam w kaplicy pewnej, więc może być tak, że będą gdzieś tam docierały dźwięki uczniów, którzy przychodzą, czy tam czasami trzaskania drzwiami, żebyście też byli tego świadomi, prawda? Bo to ja nie mówię tutaj do ludzi bezpośrednio, tylko mówię bezpośrednio do was, tak, żeby się też nie martwić, skąd te wszystkie dźwięki takie dobiegają śmiechów, czy różnych tam przekrzykiwań się uczniów. Natomiast kontynuujemy w takim razie wątek. Ja pamiętam taką historię, na kilku pogrzebach widziałem, ale też u mnie w rodzinie to było. Czasami jest tak, że kiedy człowiek ma nieuporządkowane te więzi, to nagle później na samym pogrzebie próbuje w 5 minut nadrobić wiele straconych lat. Pamiętam swojego wujka, który kładł się na trumnę i mówił: mamusiu, mamusiu, nie umieraj, wręcz w spazmy tam wpadał, płacz jak ich mało. I pomimo tego, że śmierć zawsze jest trudna, to ja pamiętam, że wujek nigdy nie dbał o swoją mamę. Nie miał nigdy dla niej czasu. I nagle chciał tak jakby sobie coś udowodnić, albo wszystkim dookoła, jaki to jest kochany syn. I ksiądz Kaczkowski mówi: nie lubię takich ludzi. Faktycznie oni próbują pokazać, że wcale tak nie było. Chcą w jakiś sposób się wybielić. Szarpią nieraz zmarłego, krzyczą na przykład tak, jak są w hospicjum, tak jakby chcieli nadrobić w te 10 minut wszystko, co stracone. Nie da się. Dlatego post ciągle ma nam przypominać: zwróć uwagę na to, co jest istotne. Przyjrzyj się temu, co naprawdę kluczowe. Dlatego ta praca, którą zadałem, ma być właśnie tym, żeby dostrzec, skupić się na tym, co jest istotne. Żałoba oczywiście, jako czas w ogóle bardzo trudny, powinna się skupić na kilku takich etapach i chciałbym, żebyście też o tym wiedzieli. Po pierwsze, ten etap na początku jest takim elementem, jak się kogoś traci, niezależnie od tego, czy byliśmy przygotowani, czy nie, jest elementem szoku. Czyli okazuje się, że ja wychodzę na ulicę i ludzie żyją normalnie. I cały świat nie wie, że ja straciłem kogoś bliskiego. Bardzo trudny okres. I faktycznie bądźcie tego świadomi. Mądrość Kościoła, ten okres żałoby, który nam daje nieraz roku, to jest naprawdę klucz, żeby mądrze przez to przejść. Później jest taki okres, w którym ciągle mamy takie wrażenie, że emocjonalnie żyjemy w jakimś tam pędzie, bo załatwianie mnóstwa spraw z tym wszystkim, z tym trudnym czasem, nieraz sprawy majątkowe, które są nieuporządkowane, sprawy pogrzebu, informowania rodziny, to wszystko jest zawsze trudne, więc człowiek chwilowo nie ma gdzieś tam czasu o tym myśleć. Kolejne tygodnie to jest czas, kiedy ciągle płaczemy, kiedy mamy takie wrażenie, że ktoś zaraz do nas wejdzie, że ci najbliżsi się pojawią, że zaraz przyjdą, nie tak jakby to był tylko sen. Oczywiście tak nie ma. I później jest taki bardzo trudny okres, kiedy rodzina już przestała się nad nami litować, kiedy szef już w pracy nie będzie rozumiał, że bo już minęło zbyt dużo czasu i ty masz po prostu pójść do pracy, kiedy znajomi mówią: weź się ogarnij, weź zacznij normalne żyć, a ten czas będzie dla ciebie najtrudniejszy, bo uświadamiasz sobie, że ktoś wraca bezpowrotnie. i nagle zostajesz z tym sam. Dlatego Kościół daje nam swojej mądrości taki okres, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co jest istotne. I teraz uwaga, dlaczego dzisiaj w tym nagraniu chcę, o tym akurat mówię? Bo to jest temat bardzo trudny. Natomiast pamiętajcie, macie uporządkować sobie więzi. Macie uporządkować sobie więzi z rodziną, macie uporządkować sobie więzi z sobą samym. I Bóg właśnie w te czytania nam mówi. Czyli nie mówi nam, nie jedz słodyczy, nie pij kawy, nie alkohol i tak dalej. Tylko mówi, zwróć uwagę bardziej na drugiego człowieka. Zerwij z grzechem, uporządkuj więź z Bogiem. Przyodziej tego, który nie ma się w co ubrać. Nakarm głodnego. Ciągle o tym mówi. I mi się przypomina taka historia, moja historia, gdzie zbierałem na bardzo fajną kurtkę. Być może ja tutaj w Adwencie to mówiłem, bo ten przykład co jakiś czas podaję, ale jest dla mnie bardzo ważny. Kiedy... Dzwoneczek, mogliście słyszeć, ale to nie będziemy jakoś tego wyciszać, żebyście... Zapowiedziałem też to. Natomiast pamiętam, że kupiłem swoją nową kurtkę. Od razu tego samego dnia do autobusu zimą weszła pani, która miała tylko koszulkę na ramionczka, krótkie spodenki i klapki, tak jakby uciekła skądś. Ja usiadłem przy szybie, ciepło ubrany, no i nagle Pan Bóg w mojej głowie, a do każdego mówi w inny sposób i mówi, Michał, daj jej tę kurtkę. A ja jeszcze bardziej w szybę mówię, nie, bo ja oszczędzałem, to jest moja kurtka, ja naprawdę marzyłem o tej kurtce. A przecież to są te słowa, przyodziej nagiego. Tym bardziej, że mnie było stać na to, żeby kupić drugą. Pan Bóg znowu mówi, Michał, daj jej tę kurtkę. A ja nie potrafię wstać. Jeszcze bardziej udaję, że patrzę i sobie wmawiam, ja się za nią pomodlę. Ale ta modlitwa to byłoby tak, jakbym splunął jej w twarz. Naprawdę. Pan Bóg oczekuje tutaj konkretu. Daj jej tę kurtkę. Pomodlę się za ciebie. 10 różańców zmówię. Pomoże to pani? Jej było zimno. Nie wstałem. Jestem tchórz. Nie zdałem tamtego egzaminu wtedy. Mam nadzieję, że kiedyś się ten egzamin powtórzy. I pamiętam, jak jeden chłopak z końca autobusu przyszedł, taki, wiecie, rasowy dresik. Zdjął kurtkę, bluzę, dał jej tę bluzę, kurtkę sobie założył. Mi łzy stoją w oczach, bo wstyd. Później zdjął buty, mówi, pani zakłada. I to jest to. Cokolwiek uczynicie jednemu z tych najmniejszych, tak jakbyście mnie uczynili. A czego nie uczynicie, tak jakbyście mi nie pomogli w tym wszystkim. I faktycznie te czytania, ten konkret, to co Wielki Post nam proponuje, to na co Bóg chce zwrócić uwagę, to jest właśnie to. I gdzieś tam starajcie się o tym pamiętać i na to zwróćcie uwagę. Jest taka świąteczna reklama Ikei. Choć z Ikeą mam duży problem, to jednak kiedyś zrobiła taką wersję hiszpańskiej reklamy, bardzo dobrej reklamy. To chyba na każdych rekolekcjach ciągle to powtarzam, wszystkich i nagraniach i w parafiach gdzieś tam, na których jestem, jak prowadzę takie rekolekcje, bo dla mnie to jest bardzo mocna reklama. Aż tak szczegółowo jej nie pamiętam, więc mogę gdzieś tam pomylić szczegóły. Natomiast w ogóle w internecie można ją znaleźć i polecam, żeby sobie ją obejrzeć. Nawet jak się nie zna hiszpańskiego, to nie problem, bo sens gdzieś tam się znajdzie tego wszystkiego. 4 stoły, 4 klany rodzinne, przy stole babcia, dziadek, ojciec, mama, dzieci, wnuki, więc mnóstwo tej rodziny. I pierwszy etap to jest taki, że zadają pytania prowadzący na temat tego, co się dzieje w świecie i tak dalej, i tak dalej. A później będą trudniejsze tematy, czyli związane z rodziną. To są ochotnicy, którzy się na to zgodzili i w pewnym momencie padają pytania, a co nowego dzieje się na TikToku? No i wszyscy znają odpowiedzi. Później jest pytanie, a co nowego na przykład zrobił Facebook ostatnio? Wszyscy wiedzą. A jakie filtry są na Instagramie? Wszyscy wiedzą. A co tam w tym serialu, a w tym filmie? I naprawdę ludzie w każdym wieku znają odpowiedzi na pytania w zależności od tego, do kogo było skierowane. Natomiast kolejny etap polegał na tym, że jak ktoś źle odpowie, to gaśnie światło przy tej osobie i musi odejść od stołu. I nagle prowadzący zadaje pytanie, a jakie jest najważniejsze marzenie twojej żony? I nagle on taki zdziwiony, coś tam zaczyna opowiadać, ale nie zna odpowiedzi na to pytanie. A jak poznali się twoi rodzice? I nagle dziecko zdezorientowane, bo nie zna odpowiedzi na to pytanie. Ja sobie uświadomiłem nawet, że ja też nie znam odpowiedzi na to pytanie. To pokazuje, że nieraz żyjemy bardzo blisko siebie w domach, ale my się nie znamy. Tak jak siebie samego nie znamy, nie znamy rodziny i nie poznajemy w ten sposób też Boga. Uciekamy od tego, żeby naprawdę kogoś poznać. Tu było pytanie, a jakie jest marzenie na przykład twojej babci? Nie zna nikt odpowiedzi na to pytanie. Było pytanie, a jakiej muzyki słucha twój syn? Wymień jakieś jeden, dwa kawałki, które lubi. I znowu, i po kolei wszędzie gasło światła. I uświadomiłem sobie, że my faktycznie mamy problem, bo się nie znamy. Żyjemy obok siebie. I dlatego później ksiądz Kaczkowski mówi, że kiedy przychodzi ten moment, dopiero wtedy do człowieka to dociera. Że był sam przez całe życie, pomimo tego, że żył wśród ludzi. Że nie zna tych ludzi. Że ci ludzie nie znają jego. Nie wiem, czy to już teraz to powiem, będzie też dopowiedzeniem, czy było w tej reklamie, bo wiecie, moja pamięć tak po swojemu trochę działa, ale było pytanie, męża ktoś zapytał, jakie marzenia ma gdzieś tam twoja żona, co lubi robić i tak dalej, jakieś takie ogólne pytanie. No jak to typowy mąż gdzieś tam zaczął sobie żartować, tam powiedział, co on tam wie i tak dalej. I ciekawe, bo ta sama żona wstała od stołu i po prostu poszła, nie? I nagle przy nim się zgasło światło, bo ona stwierdziła, że nie może tego słuchać. Nie znał jej po prostu. I to jest to, żeby spróbować też, bo czas nie tylko Wielkiego Postu, ale przede wszystkim, to czas, w którym powinienem poznać tego drugiego. I chciałbym, żebyście też drugą taką sobie pracę domową zrobili. Tylko nie tego samego dnia, ale żebyście się zastanowili, mieli okazję do pogadania, a może zapytali, mamo, a jak ty się poznałeś? Albo niech mama zapyta córki, żebyście mieli okazję uczciwie pogadać. Bo może coś fajnego z tego wyjść, żeby chcieć spróbować tak naprawdę. Nie? I chciałbym, żebyście zwrócili na to uwagę. Jeszcze tylko takie dwie rzeczy i myślę, że tyle, jeśli chodzi o to dzisiejsze słowo, bo tych treści było dużo. Mieliśmy właśnie ten Wielki Post, który rozpoczynał się środą popielcową. Bardzo czytelny znak posypania głowy popiołem. I faktycznie to wszystko, co robimy, ma być na serio. Jeżeli my będziemy się bawili w chrześcijaństwo, no to wszystko będzie takie miałkie. Na parafiach nieraz widać, jak na przykład babuszki są, tylko trochę sobie na przykład czapeczkę odsunął, żeby tu ksiądz posypał, żeby za bardzo głowę nie pobrudził. No to jaki jest wymiar tego konkretu? Bywają takie wspólnoty, gdzie na przykład we Francji, fascynuje mnie to, kiedy umawiają się tylko na poranną mszę świętą, tylko, i ksiądz robi wielki znak krzyża na czole z oleju i popiołu. I ci ludzie później muszą wyjść do metra, do pracy, do swoich rodzin, wiedząc, że wzrok wszystkich będzie utkwiony w nich. Oni doświadczą wstydu, jakiejś formy upokorzenia, przyznania się do Pana Boga. Tak naprawdę oni się umówili, że chcą, bo te słowa, jak stracisz twarz dla Jezusa, to tak naprawdę zyskasz. Jak stracisz życie dla Jezusa, to zyskujesz to życie. A jeżeli będziesz, wiesz, uciekał przed życiem, to i tak dalej, nie? Więc oni chcieli wyjść. Przepiękne doświadczenie. Naprawdę przepiękne. I faktycznie to, co robimy, ma być na serio, nie na niby. To mają być bardzo czytelne znaki. To ma wszystko być na serio. Więc jak zrobisz pracę domową, potraktuj to poważnie, jedną i drugą. Jak dbasz o Wielki Post, zrób to na poważnie. A nie, że tam zaraz ci minie Wielki Post i tyle, co doświadczyłeś. Bo jak przez całe życie będziesz uciekał, to ten temat, który omawiam, czyli temat śmierci, też będzie dla ciebie ucieczką. Nigdy nie żyłeś i nigdy nie będziesz żył. A Bóg chce, żebyś żył prawdziwie, pięknie. Dlatego właśnie mówi o tym, w jaki sposób mamy przez to wszystko przechodzić. I ostatni taki przykład, który chciałbym dzisiaj podać, jest to historia, którą też można znaleźć oczywiście w internecie. Króciutko przeczytam. Przepiękne wrażenie, żeby pokazać, że w obliczu tego, co powiedziałem na początku, śmierć, sąd Boży, piekło albo niebo, te pewne rzeczy, przed Bogiem wszyscy jesteśmy równi. W 1989 roku telewizja transmitowała pogrzeb ostatniej cesarzowej austriackiej. Gdy kondukt dotarł do drzwi kościoła Ojców Kapucynów w Wiedniu, okazało się, że były one zamknięte. Trumna i wielki tłum nie mogli wejść do środka. Mistrz ceremonii zapukał do drzwi, a za nich padło pytanie, kto żąda wejścia. Mistrz wymienił wszystkie tytuły, do jakich miała prawo zmarła cesarzowa. Głos za drzwi odezwał się krótko. Nie znam jej. Zapadła niezręczna cisza. Ludzie nie wiedzieli początkowo, co się dzieje. I znowu padło pytanie zza drzwi: kto żąda wejścia? Padła odpowiedź: cesarzowa i królowa. Tych tytułów było już znacznie mniej. Ale odpowiedź zakonnika zza drzwi była oczywista: nie znam jej. Kto żąda wejścia? Dopiero teraz ceremoniarz zgodnie z prawdą odrzekł: Zyta, człowiek śmiertelny i grzeszny. Drzwi się otworzyły ze słowami: niech wejdzie do środka. I to jest właśnie to, nieraz jak Kościół powinien na to patrzeć, jak nieraz na to patrzy, jak człowiek powinien na to patrzeć i uświadomić sobie, że w obliczu Pana Boga wszyscy jesteśmy równi. Kyrie eleison, padamy na kolana, mówiąc: Panie, zmiłuj się nad nami. I uczymy się naśladować Boga i tego, jak ma wyglądać nasze życie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.